Zakończyła się narada kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Podjęto decyzję o zdecydowanych rozstrzygnięciach. O szczegółach poinformujemy w stosownym czasie, napisała w mediach społecznościowych rzecznik PiS-u Anita Czerwińska. Spotkanie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej zakończyło się po około 3 godzinach. Politycy mieli rozmawiać o przyszłości Zjednoczonej Prawicy oraz dalszej obecności w rządzie polityków Porozumienia i Solidarnej Polski, w tym obecnego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W spotkaniu poza szefem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, szef klubu PiS-u Ryszard Terlecki, wicepremier Piotr Gliński, szef MON-u Mariusz Błaszczak oraz europosłowie Joachim Brudziński i Beata Szydło. Spotkanie kierownictwa PiS-u to konsekwencja piątkowego głosowania w Sejmie nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt. Od tego czasu politycy PiS-u wielokrotnie powtarzali, że koalicja rządowa praktycznie nie istnieje. Transseksualizm z perspektywy zdrowotnej, społecznej i prawnej. Raport na ten temat przygotował Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Dodatkowo Instytut zorganizował debatę z udziałem ekspertów. Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Transseksualizm to zgodnie z międzynarodową klasyfikacją chorób zaburzenie psychiczne. Wiele badań wskazuje, że u większości cierpiących z powodu transseksualizmu występują także inne zaburzenia, w tym między innymi zaburzenia osobowości, nastroju, zaburzenia dysocjacyjne czy psychotyczne. Chociaż dane statystyczne jasno wskazują, że transseksualizm występuje w społeczeństwach w stopniu marginalnym, to coraz wyraźniej podejmowane są działania mające na celu normalizację tego zjawiska w odbiorze społecznym. Jak wskazał w czasie debaty doradca prezydenta Andrzeja Dudy, socjolog profesor Andrzej Zybertowicz, narzędziem wpisania do kanonu skrajności jest przede wszystkim globalizacja.
Zachowania, postawy, które przez tysiąclecia były gdzieś na marginesach życia społecznego, za pomocą różnych mechanizmów ostracyzmu były spychane, zaczęły się pojawiać jakby w tej wspólnej przestrzeni. I to jest jakby nowe zjawisko kulturowe. Coś, co przez tysiąclecia było pewnym marginesem, tu staje się istotne. Wszyscy badacze, którzy uczciwie próbują zbadać częstotliwość występowania problemów transgenderowych czy zachowań transgenderowych, mają problem z definicją.
Warto zaznaczyć, że ze względu na obecne standardy stawia się raczej na tak zwaną zmianę płci niż terapię mającą na celu poprawę akceptacji własnej płci. W tym kontekście szczególnym wyzwaniem staje się możliwość realnej pomocy osobom dotkniętym tym zaburzeniem zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną. Instytut Ordo Iuris zaznacza, że zjawisko transseksualizmu nie jest problemem ostatecznie zbadanym i zamkniętym. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
PGNiG obejmie udziały w 2 złożach na szelfie norweskim, poinformował na dzisiejszej konferencji prezes spółki Jerzy Kwieciński. Dzięki przejęciu produkcji gazu z norweskich koncesji PGNiG osiągnie w przyszłym roku 900 milionów metrów sześciennych rocznie. W jednym złożu PGNiG przejmie prawie 6,45% udziałów, a w drugim ponad 3%. Operatorem złóż jest norweski potentat Equinor. To przejęcie to znaczący wzrost wydobycia węglowodorów przez naszą spółkę, zaznaczył na konferencji prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.
Nasze plany zakładały osiągnięcie 0,7 miliarda metrów sześciennych w przyszłym roku. Dzięki tej akwizycji nasze wydobycie znacząco wzrośnie i osiągnie w przyszłym roku 0,9 miliarda metrów sześciennych. Są to złoża produkcyjne, czyli tam już są wydobywane węglowodory. Przede wszystkim to jest gaz, a więc to są tego typu złoża, które dla nas są bardzo ważne. I również są to tego typu złoża, z których gaz w przyszłości będzie mógł być pompowany do naszego rurociągu bałtyckiego, czyli do Baltic Pipe.
Do finalizacji transakcji wymagana jest jeszcze zgoda norweskiej administracji. Po zatwierdzeniu akwizycji PGNiG będzie posiadać udziały w 32 koncesjach na norweskim szelfie kontynentalnym. W Sokółce na Podlasiu poświęcono i odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary obławy augustowskiej sprzed 75 lat, największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. Obława przeprowadzona w lipcu 1945 roku przez oddziały NKWD i Śmiersz była wymierzona przeciwko podziemiu niepodległościowemu. Zginęło co najmniej około 600 osób. Nie wiadomo, gdzie są ich groby. Dziś uroczystości upamiętniające ofiary rozpoczęły się przed ołtarzem polowym na placu przy kościele świętego Antoniego Padewskiego. Centralnym punktem była msza święta sprawowana w intencji ojczyzny. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął poseł PiS-u z Podlasia Jarosław Zieliński. Polityk w przemówieniu mówił o celach, jakie oprawcy chcieli zrealizować poprzez obławę.
Nie ma wątpliwości, że podłożem tego ludobójstwa było to, żeby spacyfikować północno-wschodnią część Polski, a poza czterema powiatami augustowskim, suwalskim, sajneńskim i sokulskim ta operacja została także prowadzona na terenie wykraczającym poza dzisiejsze terytorium Rzeczypospolitej. Jej celem było pełne podporządkowanie tego terenu sowieckiej komunistycznej władzy. Dotknęła ta zbrodnia żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy płakowskiego podziemia niepodległościowego i ich rodzin.
W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele prezydenta Rzeczpospolitej, władz wojewódzkich, lokalnych, parlamentarzyści oraz służby mundurowe, młodzież z klas mundurowych i mieszkańcy. Listy do uczestników skierowali prezes PiS-u Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki. Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego zostanie dziś odmówiony publiczny różaniec w intencji dobrego wyroku w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Modlitewne wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18 i ma się odbywać co tydzień w poniedziałek. Jego organizatorami są m.in. Fundacja Życie i Rodzina. 22 października bieżącego roku Trybunał Konstytucyjny ma rozpoznać sprawę niezgodności z konstytucją tzw. przesłanki eugenicznej. Umożliwia ona zabijanie chorych, nienarodzonych dzieci. Krzysztof Kasprzak z Fundacji Życie i Rodzina liczy na to, że Trybunał stanie w obronie nienarodzonych dzieci.
Chcemy się spotykać, modlić, aby ten wyrok był korzystny, aby w Polsce zakończyła się procedura zabijania nienarodzonych dzieci. Co roku ginie 1000 dzieci, część tych dzieci przeżywa procedurę aborcji, potem kona w długich męczarniach, bo po prostu nie udziela im się pomocy. Liczymy na to, że wyrok będzie tego samego dnia i że po prostu ten proceder się zakończy.
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej w 2019 roku złożyła grupa posłów. Taki sam cel, czyli usunięcie z porządku prawnego przesłanki eugenicznej, przyświeca także obywatelskiemu projektowi Zatrzymaj aborcję. Projekt trafił do Sejmu jesienią 2017 roku i od 3 lat jest przechowywany w tzw. sejmowej zamrażarce. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska spotkała się dziś w Brukseli z ministrami spraw zagranicznych Unii Europejskiej, szefem unijnej dyplomacji i przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Wzięła też udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Cichanouska apelowała o stworzenie międzynarodowej koalicji, która ma ułatwić negocjacje między Radą Koordynacyjną a Aleksandrem Łukaszenką. Prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin oraz były europoseł Bogusław Rogalski, komentując sytuację na naszej antenie, ocenił, że państwa Zachodu, w tym Polska, połknęły przynętę rzuconą przez Władimira Putina.
Proszę zauważyć, że nie wysłano na Białoruś żadnego obserwatora. Szkoda, bo dzięki temu wiedzielibyśmy w 100%, jak wyglądały te wybory. Później wykorzystano tę całą sytuację do ostrego zareagowania na to, co stało się na Białorusi, pozostawiając Łukaszence tylko jedną drogę wyjścia z tej skomplikowanej sytuacji, czyli drogę wschodnią, prorosyjską. Przekonuje mnie do tego, że ten scenariusz moim zdaniem został napisany misternie przez Putina, ponieważ jest taka stara rzymska maksyma. Ten uczyń kto odniósł korzyść. Na całym tym zamieszaniu na Białorusi czy wokół Białorusi korzysta tylko jedno państwo i tylko jeden polityk. Korzysta z tego tak naprawdę Rosja, która od dawna chciała Białoruś uczynić swoją wyłączną strefą wpływów.
Szef Europarlamentu Dawid Sassoli po spotkaniu z Cichanouską mówił, że Parlament Europejski odrzuca wyniki wyborów na Białorusi i będzie nadal wspierał obywateli tego kraju. Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell zapewniał z kolei, że wspieranie dialogu w interesie Białorusinów nie jest ingerencją w wewnętrzne sprawy Białorusi. I to był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni. A teraz prognoza pogody.
Jutro pogodnie, tylko rano mogą utrzymywać się lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Suwalszczyźnie do 28 stopni na Dolnym Śląsku. Nad morzem lokalnie około 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie porywisty. W Sudetach w porywach do 60 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1006 hektopaskali.